Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Marek Rutka, pomorski poseł Nowej Lewicy. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od paktu senackiego, który kilka dni temu opozycja podpisała. Na czym on ma polegać? Na tym samym jak w poprzednich wyborach?
W dużej mierze jest to kontynuacja tego paktu, który obowiązuje przez te blisko 4 lata, ale też trzeba powiedzieć, że doszedł jeden podmiot do tego paktu, czyli Ruch Samorządowy Tak dla Polski. No i także Polska 2050, chociaż mają senatora dzisiaj, ale to senatora, który można powiedzieć w czasie kadencji zmienił barwy polityczne.
No mają senatora z po prostu wyciągniętego z innego klubu.
Tak, tak, ale no są w tym pakcie ujęci też jako siła polityczna. To jest bardzo dobry znak, że opozycja zjednoczyła się, jednoczy, pokazuje siłę, umiemy rozmawiać ze sobą, mimo oczywiście różnic, także to ta krucha też większość, która dzisiaj jest w Senacie, jak widać, przetrwała całą kadencję, mimo wielu prób Zjednoczonej Prawicy, aby tą jedność w Senacie rozbić.
Czy macie już ustalony podział miejsc na listach wyborczych?
Ten podział zostanie dokonany do końca kwietnia, na podstawie między innymi oczywiście rozmów partyjnych, ale także sondaży dla poszczególnych też ugrupowań politycznych, ale nam zależy przede wszystkim na tym, aby wystawiać do Senatu kandydatów, którzy są lokalnie znani, rozpoznawani, szanowani, wykazali się pracą, czyli osób, do których obywatele będą mieli zaufanie.
No ale na pewno będzie to bitwa między ugrupowaniami. Kogo wystawić do Senatu?
Jak zawsze, to jest polityka, także zawsze będzie bitwa, będzie przeciąganie tej liny, ale na dzisiaj takie ostrożne sondaże mówią o tym, że ta większość po stronie opozycyjnej w Senacie będzie wynosiła około 66 miejsc na 100 miejsc w Senacie.
No zobaczymy, jak to będzie. Natomiast zaraz po ogłoszeniu tego paktu senackiego Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że jeśli Roman Giertych zostanie przez kogoś zgłoszony do Senatu, to nie ma prawa tego blokować i od razu odezwały się głosy krytyki, szczególnie właśnie ze strony lewicy.
Roman Giertych na pewno nie jest człowiekiem, który jest ulubiony przez lewicę, przez wyborców lewicy. Niestety wiemy, że zrobił sporo złego także w polskim systemie edukacji, bardzo go upolitycznił. Ale każde ugrupowanie ponosi odpowiedzialność za tego, kogo zgłasza do Senatu i to pozostawiamy liderom tych poszczególnych ugrupowań, te decyzje.
No ale jeżeli to jest pakt, no to wszyscy muszą wziąć odpowiedzialność za to.
Oczywiście wszyscy biorą odpowiedzialność przede wszystkim za ten wynik, aby wygrać. Oczywiście, że będą osoby o skrajnie konserwatywnych poglądach, takich jak chociażby Roman Giertych, ale będą też lewicowcy z krwi i kości na naszych listach. Chodzi o to, żeby się porozumieć. Społeczeństwo też jest różne. Tak mi się wydaje, że politycy nie powinni też wskazywać jakiegoś takiego patentu na mądrość, że tylko ich poglądy są najlepsze. Nasze społeczeństwo jest zróżnicowane i Senat, ale także i Sejm powinien odzwierciedlać te bardzo różnorodne poglądy nas wszystkich.
No mówi pan o idealnej sytuacji w polityce i w społeczeństwie. Tak nie ma w
Polsce. Tak, jestem idealistą, może brzmi to nieco naiwnie, ale też trzeba jasno powiedzieć, że zarówno Sejm, jak i Senat, badania o tym mówią, jest bardziej konserwatywny niż społeczeństwo. Ja liczę na to, że to się zmieni i zarówno Sejm, jak i Senat będzie bardziej postępowy, będzie bardziej otwarty, także w kwestiach światopoglądowych.
To jeżeli chodzi o postępowość, za chwilę na ten temat porozmawiamy, ale ja teraz chciałem spytać pana o pomysł, nowy pomysł lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Zerowe kredyty i lepszy dostęp do mieszkań. Czy to jest pomysł Platformy, czy właśnie, czy to jest pomysł Lewicy?
Jako pomysł Platformy ma pan rację. To jest dość nowe. W 2019 roku w kampanii mówiliśmy jasno, że mieszkanie nie jest towarem, tylko jest prawem. Prawem człowieka. O tym mówi także artykuł 75 Konstytucji, że władze publiczne powinny prowadzić politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Czyli to jest zapis konstytucyjny. My chcemy, aby ten zapis był rzeczywiście realizowany. W naszym programie jest stworzenie państwowej instytucji, która by wspomagała samorządy w budowaniu mieszkań na wynajem dostępnych. Bo to, co proponuje dzisiaj Platforma, czyli tak zwane zerowe oprocentowanie, to nie zmienia tego wielkiego problemu, który ma bardzo wiele młodych osób, młodych małżeństw, czyli nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej. To znaczy, co z tego, że to oprocentowanie kredytu będzie zerowo, jeśli oni tego kredytu w banku zwyczajnie nie dostaną?
No i przede wszystkim, gdzie znaleźć bank, który takiego kredytu udzieli?
No, ale nawet gdybyśmy wprowadzili jakieś rządowe gwarancje na ten temat, dotyczące właśnie tej zerowej stawki oprocentowania, to jak powiedziałem, nadal bardzo wiele małżeństw takich, dwie osoby pracują, jest jedno czy już dwoje dzieci na przykład, to zwyczajnie żaden bank kredytu im nie da i to nie poprawi w żaden sposób sytuacji. My mówimy o tym, aby były mieszkania dostępne na wynajem, bo nie każdy musi dochodzić też do pełnej własności. Są rozwiązania w Europie Zachodniej, Wiedeń jest chociażby takim przykładem, gdzie zdecydowana większość mieszkańców Wiednia nie ma swojego mieszkania. To są mieszkania komunalne, mieszkania miejskie i ten system obowiązuje od ponad 100 lat w Wiedniu i nikt nie mówi, że to jest jakieś państwo socjalistyczne, tylko to działa. W Berlinie
jest
podobnie.
To jest kwestia społeczeństwa, podejścia społeczeństwa, bo przecież właśnie tak jak pan mówi, w Berlinie, czy w Wiedniu, czy w Skandynawii, to są sytuacje, to jest tak jest normalnie. Ludzie uważają, że to jest normalna
sprawa.
Ale
podejście społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, się zmienia. Ja jako nauczyciel akademicki często rozmawiam ze studentami, z ludźmi, którzy mają 20, 20 parę lat, wchodzą, można powiedzieć, w dorosłość i oni mówią, że nie chcą wiązać sobie takiej pętli na szyi w postaci 25, a nawet 30-letniego kredytu, bo nie wiedzą, gdzie będą mieszkać, co będą robić za 5 czy 10 lat. Może się wyprowadzą do innego miasta, może nawet wyprowadzą się do innego państwa i chcą być bardziej mobilni. I dla nich wynajem mieszkania komunalnego bądź spółdzielczego jest rzeczą absolutnie naturalną. My mamy dobre wzorce. Takim przykładem jest chociażby spółdzielnia mieszkaniowa Renawa w Kwidzynie, w której w ciągu 30 lat wybudowano 34 budynki spółdzielcze, na prawie spółdzielcze dla 2000 mieszkańców. Spółdzielczość to jest coś, co jest wkładem też II Rzeczypospolitej. Nie powstałaby Gdynia, gdyby nie spółdzielczość. Nie powstałby Górnośląski Okręg Przemysłowy, gdyby nie spółdzielczość mieszkaniowa. Ludzi nie było wtedy stać na kupno od tak za gotówkę mieszkania czy wzięcie kredytu. I spółdzielczość jest czymś, co można byłoby rozwijać.
No dobrze, ale wracając do polityki. Jeżeli Platforma podbiera wam pomysły, bo to jest pomysł praktycznie podebrany właśnie lewicy, to nie boicie się, że będzie chciała dzięki temu podebrać wam wyborców?
Ale to pokazuje, że te pomysły, które myśmy kilka albo nawet kilkanaście lat temu zgłaszali i były przez stronę liberalną, można powiedzieć, wyśmiewane, niekiedy muszę powiedzieć, że i wyszydzane przez w szczególności publicystów liberalnych, przez dziennikarzy też liberalnych, że to jest jakieś rozdawnictwo, że to jest powrót do socjalizmu, to dzisiaj partia, no bądź co bądź, byśmy powiedzieli, liberalna, jaką, czy w pewnych momentach nawet i konserwatywna, podbiera pomysły od lewicy, czyli czuje też, że młode pokolenie, że polskie społeczeństwo się zmienia i jest otwarte na wiele, jak pan redaktor powiedział, lewicowych poglądów. Chociażby jak rozdział kościoła od państwa, prawo, dostęp do przerywania ciąży, czy teraz mówimy o dostępnych mieszkaniach. Znaczy dla nas jest to sygnał, że przeciera oczy partia konserwatywna na te ruchy, które dzieją się w polskim społeczeństwie, ale lewica wyrosła z tego typu programów. To jest tożsamość, też można powiedzieć DNA lewicy. No i tutaj trzeba jasno powiedzieć, my jesteśmy w tym na pewno najbardziej wiarygodni.
Wspomniał pan o legalnej aborcji, ja za chwilę do tego tematu wrócę, ale teraz chciałem spytać o projekt ustawy, obywatelskiej ustawy dotyczącej renty wdowej. Dlaczego to jest takie ważne, pana zdaniem?
Lewica rozmawia z mieszkańcami. Myśmy w ramach trasy Bezpieczna Rodzina w minione wakacje nie odpoczywali, tylko odwiedziliśmy wszystkie województwa, a w tych województwach po kilkanaście miejscowości. I między innymi na tych spotkaniach. Ja takie spotkanie miałem chociażby w Malborku, miałem w Słupsku, miałem w Gdyni. Mieszkańcy mówili o tym, w szczególności ci starsi mieszkańcy, wyborcy, mówili o tym, że bardzo niesprawiedliwy jest system emerytalno-rentowy w Polsce. To znaczy w sytuacji takiej, kiedy współmałżonek umiera, pogarsza się znacznie sytuacja finansowa tego współmałżonka, który został wdowcem, został czy owdowiał. I tutaj mamy taką sytuację dzisiaj, że my możemy wziąć swoją emeryturę i 85% emerytury współmałżonka. To jest bardzo niesprawiedliwa sytuacja. W naszym projekcie, jak podkreślam, obywatelskim renty wdowiej, to znaczy jest to oczywiście projekt, który my jako Klub Lewicy będzie zgłaszał. Natomiast jest to projekt obywatelski. My musimy pod tym projektem obywatelskim zgodnie z ustawą zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów i wszystko jest na dobrej drodze, aby ten wynik osiągnąć i go przekroczyć oczywiście, bo taki jest nasz cel. Proste zasady chcemy wprowadzić, takie jakie są w wielu krajach Unii Europejskiej. To znaczy, w sytuacji, kiedy umrze nasz współmałżonek, my dokonujemy wyboru, czy zachowamy 100% emerytury naszej, czy tego zmarłego współmałżonka i 50% swojej. Oczywiście jest to naturalne, że wybierzemy przede wszystkim tą wyższą emeryturę, czy to będzie nasza.
No tak, no to jest
czy to jest logiczne. Dość logiczne, ale tu zostawiamy wybór, bo my jesteśmy za tym, aby to obywatel, który sam sobie usiądzie z kalkulatorem, dobrze to policzy, żeby miał ten wybór i 50% tej emerytury, no, czy naszej, czy współmałżonka. Czyli wybieramy, inaczej mówiąc, tą wyższą i połowę świadczenia naszego bądź współmałżonka.
I teraz na Pomorzu będziecie zbierać podpisy.
Tak, będziemy zbierać podpisy, bo w ramach trasy Renta Wdowia odwiedzamy wszystkie województwa i bardzo wiele miejscowości w każdym z tych województw. I jutro zaczynamy tą naszą trasę po województwie pomorskim od Słupska. Od godziny 8 będziemy już na targowisku miejskim. Będziemy także w Miastku o godzinie 16, będziemy w Malborku także o godzinie 16, w Gdyni o godzinie 17 w Domu Rzemiosła. Zapraszam wszystkich na godzinę 17. Będę tam ja, pani Katarzyna Uberham, posłanka Lewicy oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Będziemy rozmawiać nie tylko o tym projekcie i kulminacja o godzinie 17 w Filharmonii Bałtyckiej. Będzie Włodzimierz Czarzasty, który będzie na spotkaniu otwartym. My nie otaczamy się kordonami policji, bramkami. Zapraszamy każdego. Będziemy rozmawiali o projekcie renty wdowiej, ale oczywiście o wszystkich innych kwestiach, które dzisiaj obywateli nurtują, między innymi o drożyźnie, o tym wszystkim, co nas boli. My wychodzimy do ludzi po to, aby ich słuchać.
To zaproszenie na spotkania z Lewicą mamy już za sobą, ale ja spytam na koniec jeszcze o aborcję, a dokładnie o wypowiedź Roberta Biedronia, wicewspółprzewodniczącego Nowej Lewicy, który stwierdził, że dzisiaj, czyli w czwartek w Helsinkach, będę rozmawiał z premier Sanną Marin o darmowej aborcji dla Polek w Finlandii. Czy to nie jest już przesada?
Jeśli polskie prawo nie jest szanowane w naszym kraju i mamy takie dramatyczne sytuacje, że nawet w sytuacji gwałtu na nieletnich, na dziewczynkach, zgodnie z prawem, polskim tym bardzo rygorystycznym prawem antyaborcyjnym, jest możliwość dokonania przerwania ciąży pochodzącej z gwałtu na osobie niepełnosprawnej intelektualnie, na dziewczynce kilkunastoletniej, odmawiana jest aborcja. Niestety żyjemy w takiej sytuacji.
Ale są takie przypadki, że jest odmawiana?
Tak, był niedawno taki przypadek w Białymstoku, gdzie dopiero...
No, to było to dość kontrowersyjne.
To było kontrowersyjne, ponieważ dyrektor szpitala powoływał się na klauzulę sumienia. Z tego, co ja wiem, poszczególna osoba może mieć klauzulę sumienia, natomiast nie budynek, nie szpital. To jest sytuacja absolutnie nienormalna, patologiczna i to jest przykre, że polskie kobiety w XXI wieku muszą szukać pomocy za granicą. Płacą tutaj podatki i to one powinny decydować o tym, co będzie z ich życiem. One decydują o własnym ciele, a naprawdę nie politycy i nie ugrupowania skrajnie prawicowe. Prawa człowieka nie podlegają dyskusji.
A co pan sądzi na temat, tak króciutko już, na temat pomysłu referendum w sprawie aborcji właśnie, które ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia?
Ale wczoraj o tym też mówił Włodzimierz Czarzasty, o tym, że wydaje się, że w tej sytuacji też politycznej, to znaczy oczywiście mówię też o sytuacji politycznej po wyborach, gdybyśmy tą kwestię rozstrzygnęli w drodze referendum, to już żaden rząd, żadna większość polityczna nie odważy się zmienić tego prawa. To już nie będzie kwestia większości czy mniejszości w Sejmie, tylko to ogół obywateli polskich zdecyduje w referendum o tym, że kobiety mają prawa do tego, żeby samostanowić o własnym ciele. I to byłby podobny mechanizm, jakby niepodważalny, tak jak było w przypadku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj, mimo tego, że politycy prawicy, jak chociażby Zbigniew Ziobro, chciałby wyprowadzić, czy Konfederacja Polska z Unii Europejskiej, to na szczęście nie mają takiej odwagi, bo nie ma przyzwolenia społecznego. I tutaj chcemy, żeby ten mechanizm został zachowany.
No to zobaczymy, czy do tego referendum dojdzie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.